W naszym studiu Kazimierz Koralewski, radny Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Witam serdecznie.
Witam również.
Wciąż nieoficjalne wyniki, 48% to frekwencja. Czekamy jeszcze na 6 protokołów z komisji wyborczej. Jak pan skomentuje ten wynik 48%? To dobry wynik w tych wyborach?
No widać, że emocji nie było za wiele w tej kampanii. Myślę, że ona była też naznaczona pewnym takim piętnem związanym z tragiczną śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza. Stąd ani nie była agresywna, ani nie była właściwie zauważalna.
Specyficzna także, rzeczywiście.
Także i druga rzecz to myślę, że gdańszczanie czuli się bezpiecznie. Pamiętamy wybory niedawne, gdzie zdecydowanie wygrał Paweł Adamowicz i Aleksandra Dulkiewicz jako jego najbliższy współpracownik, która wzięła udział w kampanii, wydawała się naturalnym jego następcą, co też myślę warto docenić, zauważył premier, mianując ją komisarzem w mieście.
No i Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiając swojego kandydata. Nie żałujecie teraz, że nie wystawiliście swojego kandydata?
My pozostajemy na tym samym stanowisku. Rzeczywiście to była taka chwila, gdzie no cóż, co miesiąc robić co dwa wybory, kampanie. Naprawdę to byłoby zabójcze dla naszej psychiki. Poza tym ten dramat, który się rozegrał, to myślę, że nie upoważniał nas do tego, żeby ponownie stawać w szranki i zaczynać wszystko jak gdyby od nowa, więc myślę, że ani program, z którym startował na przykład Paweł Adamowicz, się nie zdeaktualizował, ani program kandydata Kacpra Płażyńskiego również się nie zdeaktualizował, więc właściwie co można byłoby więcej powiedzieć, wszyscy o tym pamiętamy.
A myśli pan Aleksandra Dulkiewicz, młoda osoba, kobieta, wprawdzie z dużym doświadczeniem samorządowym, czy podoła na tym stanowisku? 5 lat, ciężka praca.
No, płeć tu nie ma nic do rzeczy. My mężczyźni często mówimy, że kobiety wytrzymują więcej od nas.
Słaba więc, płeć, a jednak najsilniejsza.
No, to tak szarmansko powiedzmy, tak, słaba płeć mówimy, ale tak naprawdę kobiety są twarde, więc myślę, że tutaj to nie ma znaczenia. Liczy się, myślę, ten zespół, który wokół pani Aleksandry będzie się koncentrował. No i pytanie, czy w jakiś sposób pożegluje jakimś swoim kursem, czy będzie dosłownie jota w jotę iść po śladach Pawła Adamowicza.
Być może na początku tak, bo jak się słyszy, stawił swój polityczny, samorządowy testament i ten 4 czerwca na razie o tym tak się głośno mówi, 30. rocznica częściowo wolnych wyborów, a tutaj pojawia się Europejskie Centrum Solidarności. Co pan na tym o tym sądzi, o ECS-ie? Jest taką instytucją, jak mówią niektórzy, polityczną rzeczywiście?
No ja pamiętam, kiedy pani Aleksandra Dulkiewicz pracowała jeszcze w Europejskim Centrum Solidarności, doszło tam do nieprawidłowości, do złamania ustawy o finansach publicznych, o ile pamiętam, gdzieś na około kwotę 9,5 miliona złotych. Wówczas Rada Miasta przyjęła sprawozdanie mimo tych nieprawidłowości, mimo złamania, pewnie za to zapłacił głową ówczesny dyrektor tego centrum, stąd pani Aleksandra była w centrum tych wszystkich wydarzeń, doskonale zna to centrum.
Myślę, a może z błędów wyciąga wnioski?
No ale jego profil tego muzeum nie zmienił się od tamtych czasów. On już wówczas był troszeczkę taki, bym powiedział, bardziej gdański niż narodowy. I stąd pamiętamy historię z buczeniem na Pawła Adamowicza, z buczeniem na niektórych działaczy, byłych działaczy, czy prominentnych działaczy Solidarności. Więc no, te konflikty zarysowały się już wcześniej i do dzisiaj nie udało się tego w jakiś sposób uzgodnić. Myślę, że ta polaryzacja nadal występuje.
Czego oczekujecie teraz?
No myślę, że można by pójść śladami Muzeum II Wojny Światowej, gdzie na wystawie niewiele zmieniono, a jednak zmieniła się narracja Muzeum II Wojny Światowej na taką bardziej polską, na taką bardziej osobistą, gdzie to my jako ofiary II Wojny Światowej mówimy o tym, jak walczyliśmy, czy jak cierpieliśmy, nie utożsamiając się z cierpieniem agresorów, no bo niewątpliwie wszystkich to dotyka, żołnierzy we wszystkich okopach, natomiast my mówimy o tym, że my broniliśmy własnego kraju. To było dla nas najważniejsze, oczywiste, że musieliśmy to robić.
Panie przewodniczący poprzedniej kadencji PiS-u, a teraz przewodniczącą Rady Miasta jest Agnieszka Owczarczak, prezydentem najprawdopodobniej Aleksandra Dulkiewicz. Jak będzie wyglądała ta współpraca na płaszczyźnie władze miasta, Rada Miasta i dwie kobiety po przeciwnych stronach?
Myślę, że tutaj polityka zdominuje te nasze relacje, projekty uchwał, wokół których będziemy debatować, czy pojawiające się nieprawidłowości, które my jako opozycja jesteśmy zobowiązani uwypuklać, to będą pewnie te osie konfliktów, z którymi musimy się zmierzyć i które będą nadawały ton naszym relacjom. No my od roli opozycji uciec nie możemy, w związku z tym myślę, że jeszcze nieraz będziemy się ścierać, uwypuklać to, co w Gdańsku jest nieprawidłowe, z czym się nie uporał kiedyś Paweł Adamowicz.
A z czym się nie uporał? Co
będzie? Kiedy mówimy o tej całej sferze mieszkalnictwa, był czas, kiedy doszło do, czy ujawniono korupcję w urzędzie. Z tej sprawy się do dzisiaj Urząd Miasta nie oczyścił. Zatrważało nas również, kiedy mamy na przykład Zakład Komunikacji Miejskiej, dzisiaj Spółka Autobusy i Tramwaje, która pozbyła się pewnej części swojej profesji i eksploatacji sieci, sprywatyzowała to. Więc myślę, że może to być pewien symptom takiej polityki prywatyzacji spółek miejskich. Zawsze obawialiśmy się, że w polityce Pawła Adamowicza jest taki trend i być może on się teraz ujawni.
I w najbliższych dniach taka ważna dla gdańszczan kwestia, prałata Henryka Jankowskiego na sesji w czwartek, głosowanie w sprawie pozostawienia bądź nie obywatelstwa Gdańska dla prałata. A pan jak zagłosuje?
No, o tym będziemy jeszcze pewnie w klubie dyskutować, jak do tego się odnieść. Natomiast pamiętajmy, że Rada Miasta uhonorowała księdza prałata za jego zasługi, za jego działalność, za to, co zrobił dla Polaków, dla Polski, dla Gdańska. I o tym była mowa w uzasadnieniu zarówno honorowego obywatelstwa, jak i zgody na umieszczenie pomnika w przestrzeni publicznej Gdańska. I martwi mnie trochę, że na podstawie niezweryfikowanych doniesień Rada Miasta tak szybko podejmuje decyzję. Myślę, że tutaj to motto, które jest w dewizie Gdańska, odważnie, ale rozważnie, myślę, że to powinno nam bardziej przewodzić i powinniśmy być bardziej wstrzemięźliwi. Powinniśmy weryfikować fakty, dopiero potem podejmować decyzję.
A jak tutaj to za i przeciw wyważyć? W jaki sposób?
No to dzisiaj to jesteśmy tak na szybko, więc praktycznie są projekty uchwał, się do tego trzeba jak najszybciej odnieść. Ja osobiście chętnie te sprawy odłożyłbym na później, no ale skoro jest taka presja, wydaje się, że to jest presja bardziej polityczna niż wynikająca z potrzeb gdańszczan. Tutaj na pewno dojdzie do pewnej polaryzacji postaw. No jest to przykra sytuacja na pewno, tak?
A pomnik jednak powinien pozostać?
Ksiądz prałat jest ikoną Solidarności. Jak my to w Gdańsku będziemy załatwiać, to już jest inna kwestia, ale w świecie, jak jesteśmy odbierani, to jest, myślę, jednak pewien etos, którego nawet tego rodzaju sytuacje nie zachwieją.
Pomnik powinien pozostać w tym miejscu, w którym stoi?
No, jest część społeczeństwa, które mówi, że jak najbardziej na podstawie takich, nie chcę powiedzieć pomówień, ale powiedzmy doniesień, tak, ofiar hipotetycznych, niepotwierdzonych, ma zniknąć z przestrzeni. Myślę, że to jest przedwczesne. To będzie na pewno z bólem i z żalem dla wielu osób.
Ja myślę, Pani Agnieszka Owczarczak, która była tutaj przed panem, proponowała jakąś przestrzeń kościelną, żeby on tam został przeniesiony.
Proszę Państwa, no ja myślę, że Społeczny Komitet odniesie się do takiej decyzji Rady Miasta, jaka zapadnie, jeśli ona zapadnie właśnie taka, jak Pani mówi, że ewentualnie ten pomnik zostanie zdelegalizowany, no to wówczas trzeba będzie podjąć stosowną decyzję. Jeśli nie, no to pewnie ta sprawa może wrócić, ale uważamy, że jednak powinna powstać komisja świecko-kościelna, która te sprawy by wyjaśniała, bo myślę, że z jednej strony trzeba szanować odczucia tych, którzy zostali pokrzywdzeni, ale z drugiej strony też nie można dopuścić do tego, żeby pomówiono osoby zupełnie niezasługujące na to. Więc no, tu trzeba być naprawdę bardzo ostrożny.
A jakiego oczekuje pan Gdańska za 5 lat po tej kadencji?
No ja myślę, że przede wszystkim Gdańsk musi, miasto Gdańsk, czy władze miasta Gdańska muszą dbać o majątek publiczny, nie wyzbywać się tego majątku. Lata pokazały, że żal, kiedy dziesiątki milionów wypływają z Gdańska, poprawiają dobrobyt mieszkańców Lipska, zamożnego miasta na wschodzie Niemiec. To jest przykład tego, że nie powinniśmy wyzbywać się naszych rodowych sreber. One powinny służyć nam, gdańszczanom, a nie służyć giełdom gdzieś światowym, na których zarabiają spekulanci. Więc oby ta praktyka została ukrócona. Dzisiaj praktyka pokazuje, czy doświadczenia pokazują nam, że nie da się odkupić tego przedsiębiorstwa, ponieważ właściciele uważają to za złotą kurę, znoszącą złote jaja, w związku z tym dziesięciokrotny wzrost ceny wydaje się nawet im nie zwróci tego, co mogą na gdańszczanach zarobić.
A złota rada dla Aleksandry Dulkiewicz na tę kadencję?
O majątek Gdańska trzeba dbać, o gdańszczan wszystkich trzeba dbać. Majątek, chociażby mieszkania komunalne, tak jak były ostatnio remontowane, widzimy, w związku z tym myślę, że to jest pierwsze, co pani prezydent przyszła musi zadbać.
Dziękuję serdecznie za spotkanie, za tę rozmowę i za te rady.